nie znają Biblii, to o Abrahamie i jego ofierze słyszał chyba każdy, bo to jest też taka postać, taka się mówi, figura literacka. Ci, którzy nie wierzą w Biblię, to wiedzą, że to jest coś, co się na różnych miejscach w literaturze przejawia jako właśnie takie oddanie z siebie. Więc przeczytajmy. Myślę, że trochę nowych rzeczy powiem, nowych, bo przecież nie można nowego nic powiedzieć o sytuacji, która się wydarzyła prawie 3000 lat temu, ponad. Ale nowego w sensie, że myśmy już tego nie słyszeli, ale możemy trochę spojrzeć z innej strony. Na co innego chcę zwrócić uwagę. Ewangelia, Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział od pierwszego. A po tych wydarzeniach, te wydarzenia, nie będziemy czytać je, to jest między innymi Sodoma i Gomora, to jest odwiedzenie Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, to jest urodzenie i zapowiedź urodzenia Izaaka i urodzenie Izaaka, to jest wygnanie Hagar z domu. Po tych wydarzeniach Abraham się przeniósł jeszcze w inne miejsce. Minęło jakiś czas. Trudno nam oszacować, ile mógł mieć Izaak wtedy, w tych wydarzeniach. No tak się mówi, że no, mógł być, powiedzmy, skoro niósł już drzewo, to mógł mieć kilka, no maksymalnie 10 lat, 12, może nie ma tego nigdzie w Biblii powiedziane. Tak szacują ci, którzy znają historię tamtych czasów i to, jakie dzieci, no, jakie obowiązki przejmowały, w którym momencie. Więc czytamy, że po tych wydarzeniach Abraham jest już doświadczonym Bożym mężem. Już przeszedł z Bogiem. Ma ponad 100 lat. 100 lat miał, gdy mu się Izaak urodził. Więc to już jest po tym wszystkim. I tyle czekał na tego synka i właśnie przychodzi takie wezwanie. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 22 od pierwszego. A po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem i osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drzew na całopalenie, wstał i poszedł do miejsca, o którym mu Bóg powiedział. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do swoich sług: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, a sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i obaj poszli razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: Tak, ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na to całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj dalej razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym Bóg mu powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki swojej na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł wtedy Abraham, wziął barana i złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się do dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest chyba jedna z najbardziej dramatycznych historii opisanych w Biblii, nie wliczając w ogóle inny poziom ofiary Pana Jezusa. Jest to rzeczywiście dramat. Biblia mówi o tym, że dzieci były mordowane. Biblia mówi o tym, że nawet rodzice składali dzieci swoje. To się Bogu ogromnie nie podobało. I był bardzo wzburzony, że dzieci składano na ofiarę. A tutaj Bóg sam żąda od Abrahama złożenia jedynego wyczekiwanego syna. Wcześniej kazał mu odprawić Ismaela, pierwszego swojego syna, który mu się urodził z Hagar. I już nie miał nikogo innego. Już po prostu był tylko Izaak. I w tym momencie Bóg mówi: a teraz słyszysz mój głos. Cieszymy tutaj dużo mówili. Rzeczywiście Boże prowadzenie zaczyna się od tego, kiedy słyszymy Boży głos. Wolelibyśmy go nie słyszeć czasami. W takiej sytuacji każdy z nas nie chciałby słyszeć takiego głosu, takiego polecenia od Boga. Od kogoś, kto mieni się, i to nie są czcze słowa, to jest prawda, że jest twoim przyjacielem. Bóg o Abrahamie powie, że to jest mój przyjaciel. Izajasz 41, rozdział, werset 8. Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Bóg tak mówi, Bóg się nie zmienia. Abraham był jego przyjacielem już wtedy. Przyjacielem i przyjaciel, którego głos słyszysz, który cię prowadził, który cię wyprowadził z kraju i z rodziny swojej, który rozmawiał z tobą, gdy się wstawiałeś za Sodomą i za Gomorą. Ten głos, który ci zapowiedział, że on się urodzi, urodzi się przez Sarę. I on się śmiał, i Sara się śmiała, a Bóg to sprawił i się urodził. Teraz Bóg mówi: zabijesz go na ofiarę. Takiego głosu, myślę, nikt z nas nie chciałby słyszeć. Chcemy słyszeć głos Pana. My sobie nie wybieramy. Ale abyśmy sobie mogli wybierać, to nie taki. To nie taki. Panie, mów do mnie, sami śpiewamy o tym, że mów do mnie, Panie, ale nie takich rzeczy. To od światu możesz powiedzieć, ale nie mnie. A tu przyjaciel przychodzi, weźmiesz i zaniesiesz, pójdziesz do kraju, który ci wskaże, do góry, którą ci wskaże, i tam go złożysz w ofierze. No chyba znamy, myślę, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić chociaż odrobinę, bo przecież nie cały ciężar tego, co usłyszał Abraham. Coś, co nikt by nie chciał usłyszeć fizycznie od Boga, ani też w ogóle na przykład o swoich dzieciach, nie? W ogóle nie chcemy takich złych nowin słyszeć, nie? Chcemy tylko dobre nowiny. No ale życie jest, jakie jest. Natomiast tutaj to Bóg do nas mówi. To nie mówi, że na przykład twój syn umrze, nie? Do Abrahama. Nie, to ty masz go zabić. Ty masz go iść i zabić. Umrze, no trudno, stało się. No, nie ma trudno, bo to jest wiadomo ból. Ale to ty masz tego jego życia pozbawić. I Abraham się nie buntuje. Ma sto parę lat. Zna Boga od tak długiego czasu. Bóg z nim rozmawiał. Bóg go wybrał. On wie o tym wszystkim i teraz co ma zrobić? Ma się mu sprzeciwić? Zbuntować? Nie wiemy, jak Sara reagowała, czy wiedziała, czy nie wiedziała. Czy może to, co tu jest napisane, że wstał wcześniej rano, może miało być spowodowane tym, żeby czasami się nie spytała, gdzie jedziesz, co, dlaczego to wszystko? Czy można to ukryć przed żoną, przed matką? Nie wiem, czy można. Ale to jest jeszcze dodatkowy ciężar, który spoczywa w takiej sytuacji na tym człowieku, którego Bóg wystawił, jak to jest napisane, na próbę. Chciał wypróbować jego wierność, jego wiarę, jego posłuszeństwo, o którym tutaj dzisiaj żeśmy słyszeli i przypomniane. I tutaj jest właśnie jakby cały sens posłuszeństwa jest tutaj pokazany. Cały sens też wiary jest tutaj pokazany, że wierzysz nie wtedy tylko, kiedy jest dobrze, przyjemnie i miło, ale wierzysz nawet wtedy, kiedy nie jest, kiedy jest wszystko, co najgorsze się dzieje. Ty wiary nie tracisz, tylko jesteś posłuszny. Wiecie, myślę, tak sobie pomyślałem, że Abraham, jako ojciec mogę tak się postawić w tej sytuacji, ale też myślę, że jako rodzice, każdy z nas, który ma dzieci, wnuki, co, czy w ogóle jak to ma taką, jak się nazywa, inteligencję emocjonalną, czyli taką empatię, umiemy się wczuć w czyjeś emocje, to chyba nie mogłoby być trudniejszej chwili, w której się znalazł Abraham. Dlatego mówię, że to jest chyba z takiego ludzkiego punktu widzenia, jest to chyba najtrudniejsza sytuacja opisana w Biblii. Ruszył Abraham. 3 dni zajęło mu podróż, czy właśnie do tego miejsca wyroku dla swojego syna i do miejsca, gdzie on miał się okazać zabójcą swojego syna. O tym wiedział tylko on. Jak powiedziałem, tak jak sobie pomyślałem, gdybym ja usłyszał takie polecenie, to bym umarł. Tak wewnętrznie. Świat by się dla mnie zawalił. Myślę, że jemu też się zawalił, że to nie był aż tak różny od nas. Gdy Bóg zabiera naszych bliskich w taki niespodziewany czy spodziewany sposób, jest to tragedia, jest to strasznie się ciężko z tego otrząsnąć, ale kiedy to my mamy ich zabić, to jest nie do udźwignięcia. 3 dni, kiedy parę rozdziałów wcześniej, jakieś 5 chyba tam, nie wiem czy to w 15, czy w 17, czy w 18, Abraham, do Abrahama Bóg mówi: wyjdź, Abrahamie, wyjdź na dwór. I wyprowadził, jest napisane, Bóg Abrahama na dwór. I policz gwiazdy. Możesz to zrobić? Nie możesz. Takim będzie twoje potomstwo. I on uwierzył. To wtedy jest powiedziane. I uwierzył Abraham Bogu. I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Była piękna, gwieździsta noc. Bo przecież tak rozumiemy, że policz gwiazdy to nie było tylko, że miał spojrzeć na dworzu, a piękne gwiazdy się pojawiały i Bóg powiedział, takim będzie twoje potomstwo. Te 3 dni, te 2 noce, bo wyjechał rano i po 3 dnia, czyli 2 noce były przed nim. Trzeba powiedzieć, że to były najciemniejsze noce jego życia. Nie było żadnych gwiazd. Było ciemność. Kiedy Abraham zamykał oczy na sen, jeżeli w ogóle spał, to tylko ciemność była. Nawet nie widział pewnie tych gwiazd, które być może świeciły tam gdzieś w przestworzach. Była ciemność. Abraham umarł. Umarł w sensie takim emocjonalnym. To chcę powiedzieć, że to jest nie do przeżycia coś takiego. Idziesz, prowadzisz swojego syna ze świadomością, że go za chwilę zabijesz i jeszcze on się pytają, gdzie wyjdziecie, idziemy złożyć Bogu ofiarę, mówi do tych swoich sług, kładzie na niego tą ciężar tego dźwigania. Syn się pyta, gdzie jagnię, Bóg sobie upatrzy jagnię, a ty wiesz, że masz go za chwilę zabić. Czy czujecie ciężar tego? Strasznie ciężko. Wiemy, że możemy powiedzieć, że on miał dźwignąć, miał być ojcem wiary. Tak jest nazwany, tak jest. To jest patriarcha Abraham. Na łonie Abrahama Łazarz spoczywał. Abraham ma miejsce w wieczności, którego nikt przed nim, nikt później nie będzie miał takiego jak on. Ale to nie jest jeszcze. On o tym nie wie, co my dzisiaj wiemy. On w tej sytuacji zmaga się z ciemnością w swoim sercu. Bóg, któremu ufał, któremu zawierzył, na którego słowo wyszedł z Ur Chaldejskiego, z którego opuścił swoją rodzinę, wystawia go na taką próbę, którego głos słyszał, którego się do niego zwracał, który powiedział, nie zataję przed Abrahamem tego, co mam zrobić tam nad Sodomą i Gomorą. To był przyjaciel Boga. Czy tak się obchodzi z przyjaciółmi? My rozumiemy, że nie. Po ludzku, w ludzkich kategoriach. Więc ta noc ciemna, te dwie noce, te dwa dni, to były, myślę, najciemniejsze noce w życiu Abrahama. I tu nie ma przypadków. A trzeciego dnia Abraham wrócił do życia, bo Bóg zatrzymał jego rękę z mieczem i darował życie Izaakowi, a jemu do niego znowu wróciło życie. Czy ja sobie coś tworzę takiego niebiblijnego? Hebrajczyków 11 rozdział od 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, i to jest już tak, być może tak było, Bóg to zawarł w swoim słowie, ale to nie zmienia ciężaru czynu, że Bóg ma moc wskrzesić nawet z umarłych, to też jakby z umarłych otrzymał go na nowo. Tam nastąpiło zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, bo Izaak wrócił, ale też zmartwychwstanie, bo Abraham wrócił do żyjących. Tak sobie myślę. Tego tutaj wprost nie ma. Mowa jest o Izaaku, że to dla niego było to zmartwychwstanie jakby. Ale takie jakby zmartwychwstanie było też dla Abrahama. Oto Bóg nie był taki, jaki on myślał, że jest. Że każe, jest taki okrutny na przykład. Albo jak, co tam, jakie tam myśli mogły być w jego, to tylko się możemy domyślać. A może nie było. Może to był taki właśnie pokorny człowiek, który już z Bogiem tyle przeszedł, że już nie ma do niego pretensji. Pan dał, Pan wziął, jak mówił Hiob. Czy tak było w sercu Abrahama, tego się nie dowiemy, albo dowiemy się po drugiej stronie. Ale to, że to była najciemniejsze dwie noce w życiu Abrahama, tego osobiście jako ojciec jestem pewien. To jest z tym dla mnie bezwzględnie kojarzy się Góra Moria. Góra Moria to jest góra, która jest synonimem właśnie tego wszystkiego, co Bóg, bo Bóg nie powiedział jakiejkolwiek górze, wyznaczył kraj na początku, że to będzie kraj Moria, a później góra, na której Abraham złożył, chociaż nie do końca ofiarę, albo miał złożyć, nazywa się Górą Moria. Moria znaczy, i tu jest właśnie całe też takie znaczenie, potężne znaczenie tego słowa, które wiemy, że Bóg dokładnie tak zrobił, że na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest jedno z tłumaczeń, bo to Abraham później tą górę tak nazwał, że ta góra Moria to znaczy, że na górze Pana jest zawsze zaopatrzenie, zawsze odpowiedź, zawsze pouczenie, może pocieszenie to jest w innych miejscach, ale tam u Pana znajdziemy odpowiedź. W języku hebrajskim, ja już to przypominam, dlaczego czasami w innych tłumaczeniach jest inaczej. W języku hebrajskim nie ma samogłosek, tam są same spółgłoski. I nie wiem, jakbyśmy, spróbujcie swoje imię przeczytać bez samogłosek. Jakiekolwiek imię. Wyjmijcie samogłoski, same spółgłoski zostaną. I teraz skąd kto się ma domyśleć, jakie to jest imię bez samogłosek? J-J-C-K. No i skąd wiecie, czy to jest Jacek, Jucek? Mówię o swoim imieniu. Nie ma samogłosek. I dlatego, kiedy czytamy hebrajski tekst, i również i ten, dlatego są różnice w tłumaczeniach, że jakiegoś, bo my dzisiaj próbujemy jakby dołożyć jakieś znaczenie samogłoskowe do tego, żeby odczytać.
bo w innych miejscach trzech różnych tłumaczeń, jak Abraham nazwał tą górę. To było, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Ale już taka katolicka Biblia mówi i dał temu miejsce nazwę Pan widzi, dlatego też do dziś się mówi Pan ukazuje się na wzgórzu. Inna Biblia, uspółcześniona gdańska. I nadał mu nazwę temu miejscu Pan upatrzy. Dlatego też mówi się do dziś, na górze Pana będę upatrzony. I nadał temu miejscu nazwę, to jest ewangeliczny tłumacz, Pan widzi, dlatego też do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko. Stąd są te różnice, że jak mówię wam, w zależności jaką samogłoskę się wstawi w hebrajski tekst, czasami jak tam gdzieś mi się wyświetli, to widzę, że ja bym z tego nic nie odczytał, bo są same spółgłoski. I ci, którzy znają sens, znają Biblię i tak dalej, próbują jakby tutaj oddać nam, co mógł Bóg przez to powiedzieć. Dlatego trzeba czasami spojrzeć trochę szerzej. Ale prawda jest jedna niezaprzeczalna, że to u Pana jest zaopatrzenie, jak mówi Warszawska. U Pana lepiej widać, na górze Pana widać lepiej. I na górze Pana Pan sobie upatrzy i Ciebie i rozwiązanie dla tej sytuacji. Ale żeby to było, trzeba na tą górę Pana się udać. Góra Moria znaczy właśnie to, że trzeba się udać do Pana, na tą górę. Gdy do Ageusza Bóg powiedział o odbudowaniu świątyni, to mówi, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i odbudujcie mi dom. To jest ten prorok, który mówi, czy to czas dla was mieszkać w domach wykładanych tafelkami, gdy moja świątynia leży w gruzach. To jest ten prorok. I potem mówi, idźcie w góry. Góry są takim synonimem spotkania z Bogiem. Do tego, że idziemy gdzieś wyżej. Tak też tłumaczymy to. Jak Habakuk mówi o tym, że udam się na miejsce czuwania, aby słyszeć, co on powie do mnie, to niektórzy na basztę, na wieżę strażnicą, coś, co jest wyżej, aby być bliżej Boga, słyszeć, co on mówi do mnie. Moria, to słowo, to wydarzenie, mówi, Pan ma rozwiązanie dla twojej sytuacji. Pan upatrzy sobie ofiarę. Pan upatrzy, znajdzie zaopatrzenie dla twojej sytuacji bez wyjścia. Dla twojej sytuacji, w której każde nie ma dobrego rozwiązania z tej sytuacji. Gdzie po prostu jesteśmy bezsilni. I możemy przyjść do Pana. I tam na górze Pana, w spotkaniu z Panem, jest odpowiedź, jest ratunek, jest wybawienie. Ale trzeba przyjść. A może trzeba czasami przejść dwie ciemne noce, wiedząc, co się za chwilę stanie, co też się wydarzy. To nie był wymyślony przez Abrahama. Abraham wiedział, co mu Bóg kazał zrobić. My czasami przeżywamy takie ciemne chwile, bo sobie wyobrażamy straszne rzeczy. W większości sytuacji się nie dzieją. Natomiast Abraham wiedział, co ma się wydarzyć. Mało tego, to on miał to spowodować. I to były najciarniejsze momenty w jego życiu. Ale zaraz za tym było zmartwychwstanie. Zaraz za tym było Boża odpowiedź, Boże upatrzenie dla niego. Góra Moriar to znaczy też, że Bóg patrzy na serce. Moria to nie jest czyn przede wszystkim. Moria, Pan powiedział, nie musisz go zabijać, bo widzę w twoim sercu. Nie czyń krzywdy chłopcu. Ja już teraz widzę. Nie musiał niczego zrobić, bo Bóg patrzył na jego serce, bo przed nim, przed Bogiem wszystko jest jasne. Ileż to razy Bóg wzywał swój naród, aby nie czcił go tylko ustami, ale sercem, że jego serce jest daleko od niego. Bóg patrzy zawsze na serce, przede wszystkim na serce. Oczywiście, kiedy to serce jest właściwe, to Bóg oczekuje też czynów według tego właściwego działania, właściwego zrozumienia. Ale nie nad uczynki. Czy to nazwać postem? Powie, fizyczne uczynki były, kiedy mówi o poście u Izajasza. Ale Bogu to się nie podobało. Boga to, na Bogu to nie robi wrażenia. Boga tym nie oszukamy, że my tacy religijni jesteśmy. Bóg zawsze patrzy na serce. Abraham nie musiał zabić Izaaka. Musiało się to dokonać w jego sercu. To postanowienie, że skoro ty ode mnie tego wymagasz, to ja to zrobię. A Bóg mówi: już, wystarczy. Do tego momentu chciałem cię doprowadzić. Już, nie, więcej czynić nie musisz. Więc Moria Góra to znaczy przypomnienie, że przed Bogiem najważniejsze jest to, co się dzieje w naszym sercu. Wiele rzeczy nas w życiu naszym i innych zastanawia, kiedy patrzymy na życie i nasze, naszych bliskich, naszych znajomych, czy ludzi, których widzimy może pierwszy raz. My nie mamy wgląd w serce człowieka, nigdy go mieć nie będziemy. Ale Bóg bez przerwy widzi, co się w tym sercu dzieje. W jakim miejscu jest dany człowiek? Nasze dzieci, nasze wnuki, nasi znajomi, nasz mąż, nasza żona. Bóg, dla Boga ich serca dla nas są zamknięte, ale dla Niego wszystkie te serca są otwarte. My często oceniamy, no bo jak mamy oceniać? Po tym, co nasze dzieci, nasi bliscy robią, czy nasi znajomi. Ale Bóg patrzy na motywację, na serce. Abraham nie musiał zabijać Izaaka. Teraz poznałem, mówi Bóg. Nie wtedy, kiedy zabił, ale kiedy się zdecydował świadomie, do końca, może z taką intencją, że ponieważ mi obiecał, to go wskrzesi. Zrobię to. Nie musiał tego zrobić. Miało to być w jego sercu. Miała być decyzja w jego sercu. Bóg na decyzję patrzył. Moria Góra to jest ten próba twojego serca. Nie jest próba twoich uczynków, że ktoś się bardziej religijnie czy mniej religijnie postawi i inni go docenią, czy na Bogu cokolwiek, no, jak to mówiłem przed chwilą, zrobi wrażenie. Nie o tym jest Góra Moria. Moria znaczy: ja patrzę na twoje serce. Jak ono będzie reagować? Co jesteś w stanie dla mnie zrobić? Jak to, co mi obiecałaś, przekujesz w czyn w twoim życiu? I czy nie wyszło, chociaż się bardzo starałaś, ale zrobiłaś wszystko i jesteś, powiedzmy, usprawiedliwiona? Czy nie wyszło, bo ci się nie chciało, ale widzisz, Panie, że nie wyszło? Przecież Boga nie oszukamy takimi naszymi stwierdzeniami, bo On patrzy na serce. Jak to z nami jest? Tu jest to najważniejsze miejsce, które przed Bogiem jest otwarte, a dla nas jest zamknięte serca innych, a czasami nasze własne serce też nas niestety oszukuje. Dlatego też Dawid się przecież modlił, aby Pan też jemu objawiał. Aby także my dzisiaj wspominali o tym kościele w Laodycei, aby nie być takim ślepym na to, jak wygląda moje życie, aby Bóg nam przywracał wzrok, nam dawał właściwe rozeznanie i spojrzenie na nasze życie przede wszystkim, nie na innych, na nasze przede wszystkim. Jak Bóg nas będzie chciał użyć do tego, żeby usłużyć innym, to wtedy tak. Ale to my potrzebujemy najpierw usłyszeć dla siebie to Boży głos i to spojrzenie w nasze serce, zobaczyć, co w nas jest dobrego. Czy te deklaracje, które składamy, są rzeczywiście szczere z naszego serca, czy może, tak jak mówiłem, wolelibyśmy nie słyszeć, co Bóg do nas mówi, a może jest tak, że słyszymy, co do nas mówi i nie chcemy tego dopuścić w ogóle do świadomości. Wolemy trochę głośniej zawołać, głośniej śpiewajcie, jak ta świadectwo jest o tym transporcie Żydów, który zatrzymał przed kościołem w Niemczech, gdzie było ewangelikalne albo ewangelickie nabożeństwo. I niestety był transport Żydów, ludzie tam cierpieli z głodu, to jest II wojna światowa, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. A co chrześcijanie? To jest, można, jak będziecie chcieli, to wam prześlę takie tam relacje. Jeszcze nasz drogi brat Rysiek Czekaj kiedyś udostępnił takie świadectwo, myślę, że mamy je gdzieś zapisane. I
kiedy się zatrzymali, kiedy ten transport, zanim odjechał, a nabożeństwo trwało i było słychać te jęki i wołania tych Żydów w tych wagonach bydlęcych, to powiedzieli: śpiewajcie głośniej, żeby zagłuszyć to. Czy może tak w naszym sercu jest? Że ty słyszysz, co Bóg do ciebie mówi, bracie, siostro. Ale trzeba się zaangażować bardziej w cielesność, w takie usługiwanie. Ja ci tutaj, Panie, wszystko zrobię. I to, i to, i tamto, i to jeszcze dla ciebie zrobię. Mówię: halo, halo, do ciebie mówię. Ale Panie, ja ci służę, ja do ciebie mówię. Kiedyś tutaj Heniu wspominał takiego brata, to jest świadectwo też do odsłuchania, jak się chwalił przed Bogiem po drugiej stronie. Bóg go przywrócił do życia. Kiedy stanął przed Bogiem i Pan mówi: no niestety, nie znajdowałem Twojego imienia w Księdze Żywych. A mówię: Panie, ja byłem pastorem. Ja to i to dla Ciebie, ja sierocińce, ja tamto robiłem dla Ciebie. A Bóg mówi: dla siebie robiłeś, nie dla mnie. Czasami tak jest, że to, czym się chwalimy przed Bogiem, albo czym myślimy, że Bogu zagłuszymy, albo sobie zagłuszymy ten słuch, to są nasze uczynki takie pobożne, że aż po prostu lepiej nie można. A Bóg mówi: ja do ciebie chcę powiedzieć to, co mam ci powiedzieć. Znajdź chwilę czasu. Ja wszystko może poczekać. Ja też poczekam. Ale kiedy się do ciebie odezwę, już może być za późno. Ja ci teraz mam to do powiedzenia. Chciejmy słuchać. Abraham był w takim momencie. Góra Moria to jest ten moment, kiedy Bóg chce do nas mówić w sprawach dla nas istotnych, ale też tych, które przed Bogiem mają niesamowitą wartość. Kiedy jesteśmy w takiej sytuacji bez wyjścia, takiej podbramkowej, w takiej, kiedy jest tylko ciemność, trudno po dwóch nocach, po dwóch dniach, w trzecim dniu ciemności, która zagościła nad życiem Abrahama, mieć inne spojrzenie niż miał. Nie ma. Abraham, jak powiedziałem, uważam, że w tym sensie nie żył normalnym życiem. To był szok totalny. Ale co Pan do niego mówi w tamtym momencie? A gdy mówi do niego tak, kiedy zatrzymał, 13 werset, a gdy zatrzymał ten nóż, a gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który był rogami uwikłany w krzakach, podszedł, a wtedy Abraham wziął barana i złożył go na całopalnię zamiast syna swego. Żeby zobaczyć Boże rozwiązanie w takim ciemnym czasie, trzeba podnieść oczy. Abraham podniósł oczy swoje. Podnieść z ponad tej sytuacji, z ponad naszych emocji, z ponad naszego wyobrażenia, naszego czarnowictwa, w którym jesteśmy. Trzeba podnieść oczy. Trzeba podnieść oczy. To jest tak prosto to napisane. Było rozwiązanie już, ale nie widział tego. W Twoim i moim życiu też Bóg już przygotował rozwiązanie. Ale kiedy jesteśmy wpatrzeni w nas, w nasz ból, w naszą ciężką sytuację, w te niemożności, w tą całą, nie widzimy tego rozwiązania. Ono już stoi, ten baran ma być złożony ofiarą. My tego nie widzimy. Baran nie jest, należy do zwierząt, które by były ciche. Pewnie beczał uwikłany przez te rogi. Ale Abraham w ogóle tego nie zwraca uwagi. Nie było, nie interesowało go. On miał syna złożyć. I to było coś, co zupełnie wyłączyło go z tego życia. Ale kiedy Bóg go przywrócił do życia, nie zabijaj, to wrócił i wzrok, wrócił i słuch. I wtedy spojrzał Abraham i zobaczył: no jest, rzeczywiście jest rozwiązanie, jest ofiara, jest przygotowane wszystko. Złożę go na ofiarę dla Boga, bo ofiarę całopalną, dziękczynną, uwielbienia, że Bóg mnie uratował. To jest też dla nas. Moria znaczy sytuacja bez wyjścia, którą Bóg już przygotował rozwiązanie. Musiał się udać w to miejsce, do obcego kraju, przeżyć to, co przeżył, żeby zobaczyć, że Bóg ma zawsze rozwiązanie. Ale musiał sprawdzić, jakim jest Twoje serce. Muszę to zobaczyć. Ty musisz to zobaczyć, bo nam się wydaje, że my jesteśmy lepsi, niż niż jesteśmy w rzeczywistości.
I musi przyjść czasami doświadczenie, które nas wypróbuje. Bóg nie traci kontroli. Wiecie, kiedy jest takie miejsce czarne nad naszym życiem, to chyba, zaraz tu mam albo nie mam, ale chyba mam, jest tak jak w psalmie 139. Dla nas jest ciemność. My nic nie widzimy. Boga tutaj nie ma. Bóg zapomniał o moim życiu. Psalm 139 i 11 werset. A gdybym rzekł, niechaj ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. My widzimy, że Bóg zapomniał, że jest tak ciemno, że Bóg zapomniał, a dla Boga to jest światło, On doskonale wie, co się dzieje w Twoim życiu. Bracie, siostro, takie ciemne sytuacje, jak na Abrahama, jak na psalmistę tutaj, który napisze Dawid, a więc to nie tylko na niego, na nasze życie też mogą przyjść. I wtedy nie jest tak, że Bóg zapomniał. Wtedy to my nie widzimy Boga, ale Bóg nas widzi. On, dla Niego ciemność jest jak światło, widzi doskonale i Twoją sytuację, i Twoje serce, i rozwiązanie już przygotował. To my musimy doświadczyć, jacy marni jesteśmy, w jakim stanie jesteśmy przed Nim, jakie jest naprawdę nasze serce. Teraz poznałem, mówi Pan do Abrahama. I Abraham też poznał wtedy rzeczywiście, był przyjacielem Boga do końca, był przyjacielem Boga naprawdę, nie zaparł się tego, był posłuszny do końca i jest ojcem wielu narodów naszym ojcem wiary. Uczymy się z jego przykładu i w Biblii jest o nim napisane. Ale jest też jeszcze dwa elementy z tej góry Moria. Góra Moria, przeczytam wam z takiego komentarza. Rabini uczą, że Moria znaczy też naukę, nauczanie, bo z tego miejsca powstała świątynia. Na tym miejscu powstała świątynia. Druga Kronik, trzeci rozdział od pierwszego. Druga Księga Kronik, trzeci rozdział od pierwszego. Zaczął wtedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na górze Moria. Gdzie powstała świątynia Pana? Tam, gdzie Abraham miał złożyć Izaaka, w tym miejscu powstała później świątynia Pana. Tak nam zaświadcza Boże Słowo. Gdzie Pan ukazał się Dawidowi, bo to jest ta sama góra, gdzie na polu, na klepisku, które Dawid złożył i kupił od jednego tam z mieszkańców, żeby tam zatrzymać też tą straszną plagę, która niszczyła Izraela, z jego zresztą Dawida powodu. Na górze Moria, tam jest też nauczanie, mówią rabini, ci, do których ta Biblia była na początku skierowana. Bo powstała tam świątynia, a z tej świątyni szedł przekaz do całego narodu wybranego, jak żyć, jak postępować. Takie miejsce Bóg wybrał na świątynię przez Salomona. Wiecie, jest jeszcze jedno miejsce, bo góra Moria to jest góra. Czytamy, na górze Moria. Abraham poszedł do ziemi Moria, do kraju Moria. Czy to jest to samo? Tak, jeśli chodzi o miejsce geograficzne. W tym kraju Moria była góra, którą wskazał mu Pan i która później została nazwana nazwą tego kraju. To była góra Moria. Ale ten kraj, to miejsce geograficzne nazywał się wtedy w czasach Abrahama ziemią Moria albo krajem Moria. Tak? No, rozumiemy, że to jest tak. W tym miejscu Abraham zbudował świątynię w Jerozolimie. Góra Moria była w Jerozolimie. A Pan Jezus zmarł za Jerozolimą, za miastem Jerozolima. Zmarł w kraju Moria. To według tamtych, bo te nazwy geograficzne się zmieniały, według tego, co nam Biblia pokazuje, to Jerozolima była w miejscu kraju Moria, do którego udał się Abraham, na której górze miał złożyć syna swego. Pan Jezus kilka tysięcy lat później był w tym miejscu, bo nie dokładnie w tym, no bo góra to tam było tam, gdzie miał być złożony, ale to był ten kraj, to miejsce, to geograficznie tuż za Jerozolimą, za miastem zmarł Pan Jezus. Dokładnie był tym barankiem, ale już nie barankiem, tylko osobą, która została złożona na ofiarę przed Panem. Bóg tak pospinał to wszystko. To wszystko jest pospinane. Tu nie ma przypadku. Ta ofiara z tego syna musiała się dokonać i kosztowała Ojca w niebie. Myślę, że tak samo, może my nie możemy porównywać ludzkich uczuć, tyle co Boga. Mówiłem o uczuciach Ojca, o uczuciach Abrahama, ale co Ojciec musiał czuć, wysyłając syna do miasta, do miejscowości, do kraju Moria, gdzie ma zostać zabity, jak kiedyś miał być zabity Izaak. Możemy tylko domniemywać, możemy na podstawie, myślę, że tutaj nie ma żadnego przypadku, ani w nawezewnictwie, ani w górze, bo tak, to był kraj, ten dawny kraj Moria, tak się kiedyś nazywał. Potem została tylko góra, którą planowano, to już była Jerozolima, to się już rozbudowało, to jest kilkaset lat później, ponad tysiąc, czy tysiąc parę lat później. Natomiast wtedy, kiedy Abraham był, to był cały kraj, później została tylko góra. Ale Pan Jezus zmarł w tym samym miejscu, w którym miał umrzeć Izaak, do którego Bóg wskazał palcem. Tam pójdziesz, ja ci tam wskażę, ja pokażę ci miejsce, na której górze go złożysz w ofierze. Czy widzicie, jak Bóg to wszystko precyzyjnie zaplanował, połączył? Kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, tak na koniec już chcę wam powiedzieć, że ten sam zwrot, dzisiaj też o tym było mowa. Kiedy stajemy w takiej bezsilności, Panie, co my teraz mamy robić, jak Abraham? To ten sam zwrot Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że bieleją do żniwa. Bóg to do nas mówi. Może nie widzimy tego, jak Abraham tego baranka, który się, bo nie widział, bo jest tak był zamknięty. Jemu się w ogóle trudno go nie usprawiedliwić. Wszyscy byśmy tak samo reagowali. Ale my nie mamy takich wydarzeń w życiu na ten czas, jaki miał Abraham. A też nie chcemy patrzeć, podnosić oczu, bo by nas to za dużo kosztowało. Podnieście oczy swoje, powiedział do swoich uczniów Pan Jezus w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. I spójrzcie, że pola dojrzeją, bieleją do żniwa, są przygotowane. Nie mówi, idźcie gdziekolwiek, tylko spójrzcie i zobaczcie, gdzie są bieleją. Stańcie, wejdźcie na górę, w sensie stańcie przede mną, a ja wam wskażę te serca, te miejsca, albo przyślę ich do was, ale chciejcie być tymi, którzy tę Ewangelię zaniosą do tych serc. A nie tylko innym mówcie, że ty byś tam, albo ty byś tam. Bóg rzeczywiście pośle, ale nas ominie. A będziemy się wtedy dziwić, czemu się rzeczy nie dzieją. Czemu nas Pan nie używa. Nie mówię tylko o naszym zborze. Wiecie, że to jest w ogóle problem i nie tylko tego miasta, ale w ogóle może i tego kraju. W ogóle człowieka w XXI wieku, któremu jest wygodnie i który patrzy tylko, żeby jemu było fajnie i te oczy ma skupione na siebie. Na swoją wygodę, na swój komfort, na swoją strefę komfortu. Bo przecież patrzeć na innych, to już to łamiemy tą swoją strefę komfortu. Już te inne problemy nas zabolą tak samo. Po co w ogóle się interesować? Może lepiej w ogóle nie patrzeć. To też i będą ludzie ginąć. Bo nie będzie miał kogo, kto by ich posłał. Bóg chce posłać, ale nie ma kogo, kto by spojrzał w górę, kto by podniósł nad swojego ego, nad swojej wygodnej sytuacji oczy, jak Abraham, jak apostołowie wtedy w Samarii. Podnieście oczy. Abraham podniósł oczy, znalazł barana. Apostołowie też nauczyli się podnosić oczy. Nikt o Samarii nie myślał jako o miejscu do głoszenia Ewangelii, a tam wielu się nawróciło.
Myślę, że Bóg ma to teraz dla nas. W ogóle nie tylko, że dla nas w Kielcach zboże, ale w ogóle dla świata teraz. Ci, którzy chcą być posłuszni Panu, muszą być tymi, którzy staną w tym miejscu czuwania i podniosą swoje oczy z nad własnych problemów. Nie, tutaj są problemy, tego się nie uniknie. Ale tak jak Job był, Pan odpowiedział na modlitwę, Pan zmienił los Joba, kiedy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Bo Bóg powiedział, od nikogo innego nie przyjmę modlitwę, tylko od Joba. Jeżeli on się za wami wstawi, to wam wybaczę. Job się wstawiał, a Pan zmienił jego los, wrócił. Czasami tak trzeba. Stanąć przed Panem i powiedzieć, z tych swoich rzeczy wziąć oczy, podnieść na Pana, Panie, co Ty masz? Gdzie mogę być użyteczny? A Bóg się wtedy zajmie też i Twoim życiem. Tylko jeszcze raz. Bóg wie, jak to jest w Twoim sercu. Jeżeli zrobimy to z wyrachowaniem, to nie zadziała. Potrzebujemy to zrobić z miłości do Niego, z posłuszeństwa, z miłości do tych, do których pójdziemy. I że chcemy ich uratować, a wtedy rzeczywiście nasze życie i nasze problemy zostaną rozwiązane. Zostaną rzeczywiście załatwione. Góra Moria. To słowo, ta góra, to słowo w ogóle jest takie treściwe w swoim brzmieniu. Ono znaczy dokładnie, albo i nawet dużo więcej, niż byłem w stanie wam powiedzieć. Bo to jest historia, która będzie przemawiać do końca tego świata, z której Bóg będzie pouczał, jeżeli będą to i następne pokolenia. Amen.